Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Magda Jasińska, witam Państwa. 12 minut po godzinie 9. No i cóż, będziemy dzisiaj mówić o 25. Bydgoskim Festiwalu Operowym. Mówię cóż, ponieważ ten czas tak szybko zleciał, że aż trudno sobie uświadomić, że już za nami 24 edycje, przed nami jubileuszowa. W studiu goście, dziennikarka telewizyjna Urszula Guźlecka, TVP3 Bydgoszcz.
Dzień dobry.
Edwin Warczak, wówczas przy organizacji pierwszego festiwalu operowego, prezydent Bydgoszczy.
Dzień dobry,
panie Edwinie. I Piotr Karczewski, Opera Nowa, też różne stanowiska.
Tak, ale zmiennie w Operze Nowa. Jestem koordynatorem pracy artystycznej.
Prawa ręka dyrektora Macieja Figasa, chyba to by należało powiedzieć, od 25 lat na pewno. Panie Edwinie, pamięta pan ten szalony pomysł dyrektora Macieja Figasa?
Pamiętam bardzo dobrze, bo pojawił się u mnie nagle. On w ogóle nie zamierzał przychodzić. I mówi, że taka go sprowadza sprawa. Cichutki, stał młody chłopiec. Ja też byłem może niewiele starszy. No i czy jest możliwe, żeby miasto
pomogło, tak?
Finansowo ten w jego umyśle już istniejący festiwal operowy. No i wtedy powiedziałem, że tak. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z konsekwencji, jakie to wywoła, bo oczywiście prezydent miasta to nie prezydent Stanów Zjednoczonych, który może mówić i odwoływać kilka dni później swoje decyzje. Ja zdecydowałem wbrew budżetowi miasta, że wesprzemy i tak się stało.
I też była wtedy inna rola prezydenta, prawda? Miał pan też zarząd.
A nie tylko zarząd, rady. I to był prezydent od sesji do sesji. Można było odwołać. Na szczęście to był ostatni rok kadencji i na wiele więcej mogłem sobie pozwolić, a tłumaczyłem się z tych decyzji, czyli niezgodnych z prawem, długo, długo, chyba 3 lata po skończeniu kadencji.
Bo było wielu niedowiarków. Nawet były takie propozycje po pierwszej edycji, żeby ten festiwal odbywał się w takim cyklu 2-letnim. Nie wiem, czy Urszula pamiętasz to?
Ja prawdę mówiąc tego nie pamiętam, żeby to był cykl 2-letni. Ja z tego pierwszego...
Ten pomysł Zdzisława Kostkowskiego wówczas.
A, może. A do mnie nie dotarł. Natomiast ja pamiętam ogromny entuzjazm. Dla nas ten festiwal operowy, dla dziennikarzy, myślę, ekip, również wszystko mamy zdokumentowane, to był niezwykły rarytas, no bo jak sami wiecie, dziennikarze bardzo lubią coś innego niż zwykle. To była, jeśli tak można powiedzieć, gratka wyjątkowa. Na budowie, gdzie są rozmaite kable, deski, jak się wchodzi na jeden koniec, trzeba uważać, żeby ten drugi nie uderzył człowieka w głowę. Gdzie zwisają w ogóle lampy. Jak to wszystko
tam lampy,
będzie?
Zwisały lampy, kable.
Żarówki, po prostu kable i gołe żarówki zwisały. Ja zapamiętałam z tego wszystkiego ogromny entuzjazm. I myślałam tak, bo wchodziliśmy też z ekipą trochę jak do sezamu. Wiedzieliśmy, jak wygląda to wnętrze, ale jak ono będzie teraz wyglądało, jak publiczność usiądzie, te składane krzesełka. No, trzeba jakoś to wszystko ogarnąć, żeby ten plac budowy był przystosowany do wejścia. I entuzjazm publiczności, tych, którzy widzieli ten festiwal, tę pierwszą edycję, był niezwykły. Wiele osób mówiło, jak robiłam reportaż, że to, co już się nigdy chyba nie powtórzy, chociaż to nie jest prawda, to jest właśnie ten entuzjazm publiczności. Ja myślę, że bydgoszczanie kupili ten festiwal od razu. Zresztą wykonawcy też, bo Pamiętam rozmowę chyba dobrze z Adamem Kruszewskim, który występował w Don Giovanni. Warszawska Opera Kameralna na pierwszym festiwalu operowym wystawiała Don Giovanniego i oni pomimo tych warunków byli zachwyceni.
No przecież wodę noszono w miskach do garderób.
Tak, wodę noszono. Dyrektor Figas po dyrygowaniu przedstawieniem buty miał popielate. Te lakierki jego czarne to były popielate od kurzu. Adam Kruszewski mówił, że musieli śpiewać tak, żeby móc przełykać ten pył, te cegły, ale byli zauroczeni. W późniejszych edycjach, kiedy przyjeżdżali wykonawcy z zagranicy, między innymi z Korei, z innych państw, oni autentycznie, bo tego nie można podrobić, byli zafascynowani scenerią. Występowali w różnych stronach świata, w różnych teatrach, ale w takim jeszcze nie występowali.
Panie Piotrze, czy trudno było namówić wykonawców, żeby śpiewali w takich warunkach? To nie są warunki sprzyjające dla głosów. Piotr Karczewski.
Na początku było to zadanie dosyć karkołomne, żeby przekonać dyrektorów kilku przecież najlepszych polskich teatrów operowych w tamtym czasie do tego, żeby przywieźli swoje zespoły i swoje przedstawienia i zaprezentowali spektakle w takich spartańskich warunkach. Ale po takim pierwotnym szoku...
No bo to był szok, no tak. Wchodzimy na miejsce budowy tak naprawdę, teren
jakby
budowy.
Panowie dyrektorzy zrozumieli jakby chwilę, która się dzieje, że jest taki moment, że można pomóc innemu zespołowi Operze Bydgoskiej w zdobyciu nowej, no jakby własnej siedziby, nowej sceny, o której się marzy, o której się mówi, a która w tamtych czasach była w ogóle stawiana pod znakiem zapytania, czy powinna powstać. I pamiętam wycieczki przedstawicieli poszczególnych teatrów z dyrektorami na czele, którzy wizytowali ten gmach w towarzystwie też swoich kierownic technicznych, którzy niemalże po centymetrze analizowali możliwości, czy na tej scenie będzie można wystawić przedstawienie. Powiem więcej, przypominam sobie sytuacje, które dzisiaj może śmieszą, ale pamiętam panie odpowiedzialne za logistykę, za miejsca hotelowe, jak z Teatru Wielkiego w Warszawie pani sprawdzała szerokość łóżek w hotelu pod Orłem, czy aby artyści warszawscy się tam zmieszczą. Do takich sytuacji dochodziło i to dzisiaj są takie anegdotyczne, natomiast one rzeczywiście się wtedy wydarzyły. Natomiast ja muszę powiedzieć, że zanim te zespoły zaczęły kontrolować, czy będą mogli wystąpić w Bydgoszczy, to pierwszym takim sprawdzianem była sprawa akustyki tej sali, bo to dla wszystkich była też wielka zagadka. Sam gmach jako przestrzeń do odkrycia, o której wszyscy coś tam słyszeli, bardziej widzieli z zewnątrz, mało kto był w środku, ale wielką zagadką była akustyka, dlatego że wiadomo, że to był gmach w budowie, nie było jeszcze elementów wystroju, więc to, co można było tam zastać, tylko beton i cegły, a wiadomo, że akustyka takich pomieszczeń może być różna.
Jak się okazywało, ta akustyka zaskoczyła pozytywnie.
Tak, i pamiętam takie pierwsze spotkanie, taką adaptacyjną próbę z fragmentami Strasznego Dworu, gdzie nasi artyści zostali postawieni na scenie, która została tylko ubrana w czarne kulisy, żeby sprawdzić, jak propagacja fali dźwiękowej tam się odbywa, jak ten głos ludzki się poniesie. I nagle wielka frajda, bo się okazało, że w tych surowych chmurach ten głos ludzki brzmiał wyjątkowo pięknie i ta akustyka od razu zniewalała wszystkich.
Panie Edwinie, mówił pan, że przez kolejne 3 lata musiał się pan jeszcze tłumaczyć z aprobaty dla tego szalonego pomysłu dyrektora Macieja Figasa.
Przed Regionalną Izbą Obrachunkową spowiadałem się mniej więcej co kwartał. Ale my mówimy o festiwalu. Bardzo delikatnie powiedział pan, że nie był pewien los. Los był w zasadzie z punktu widzenia władców, a więc ministerstwa i wojewody, przesądzony. Składano oferty najróżniejszym podmiotom gospodarczym,
no to powiedzmy,
także w Kan.
Co tam miało być?
No, także octownia. To znaczy magazyny octu wyraźnie wszyscy mówili, nie udźwigniemy, a jeśli udźwigniemy, to po co ta opera będzie potem gmachem pustym.
Taka duża.
To nie zarobi na siebie i będzie musiał płacić.
Uwaga, dzisiaj mamy ją rozbudowywać i tak dalej, i tak dalej. I to było coś bardzo ważnego. Może nawet nie zdawałem sobie wtedy sprawy, chociaż gdzieś z tyłu coś mi mówiło, jeśli nie wesprzemy tej opery, to Bydgoszcz straci ją na pewno i nadal będzie w Teatrze Polskim na małej scenie swoje premiery odbywała.
Był pan zachwycony po pierwszej edycji?
Bardzo. Może to zabrzmi dziwnie, ale ja chodziłem przez cały pierwszy festiwal w smokingu ze względu na szacunek dla artystów, którzy naprawdę też podjęli ryzyko. O dyrektorze Figasie w ogóle nie wspomnę, bo dla mnie to ile razy przychodzę koło opery, to ta jego taka niepewna mina i ja wtedy nawet miałem takie skojarzenie, oczywiście niestosowne, że przyszedł i mówię tak, no ale jak przyszedł Michał Anioł, 20-paroletni chłopak i mówi, że on tu z
pietę,
ale że pietę wyrzeźbi. No i ktoś mu zaufał. I podobnie ja. Ale jeszcze raz podkreślam, to z mojej strony nie było wielkiego bohaterstwa, dlatego że ja miałem świadomość, że kończy się ta kadencja. Jeszcze tylko dodam, to może nie ma związku z operą, że identycznie podjąłem decyzję o remoncie ratusza. Pamiętacie, jak ratusz wyglądał? W momencie, kiedy Rada powiedziała, nie dajemy pieniędzy na... Ja zszedłem na dół, nie czekając na przerwę i podpisałem zlecenie na projekt i koncepcję zagospodarowania tego ratusza.
No bohaterską decyzją było przychodzenie w smokingu codziennie, bo jednak ten smoking po każdym spektaklu właściwie był do czyszczenia.
To znaczy, to już sprawa żony. Ja byłem dumny, zadowolony, radosny, że tak jest.
Urszula, przez te 24 edycje, co cię najbardziej urzeka w tym festiwalu? No bo przecież obsługujesz wszystkie festiwale.
Zanim powiem, co mnie urzeka, to dodam tutaj jeszcze a propos smokingu, że ja też byłam pod wrażeniem publiczności podczas tej pierwszej edycji festiwalu, że ludzie przyszli tak elegancko, tak odświętnie ubrani, zupełnie nie patrząc na to, jakie są tam warunki, składane krzesełka, ile kurzu, ale właśnie ten szacunek publiczności do festiwalu, do artystów, o czym pan wspominał, to było też wyczuwalne i ten entuzjazm wśród widzów. Co mnie urzeka w tym festiwalu? To, że on się cały czas rozwija, że ma taką gorącą temperaturę i że zawsze nas zaskakuje, bo dzięki niemu możemy oglądać, widzieć, jak ta sztuka operowa się rozwija. Zupełnie inne były spektakle, inna estetyka tych spektakli na początku festiwalu. To widać w oświetleniu, w scenografii, w poruszaniu się na scenie, w sposobie właśnie kontaktu też z publicznością, a zupełnie inaczej teraz. No, to wszystko się pamięta, ale to też jest zdokumentowane na taśmach filmowych i to doskonale widać. Ja muszę powiedzieć, że ekipy, z którym chodzę, z którymi właśnie pracuję, chodzę na ten festiwal, one są coraz bardziej pod wrażeniem tych spektakli. Ci, którzy dawno nie byli w operze, a pójdą teraz, mogą się na przykład zdziwić, jak żywe, jak filmowe, jeśli chodzi o tempo, są to przedstawienia. Bo wielu osobom, które mówią, a nie lubię opery, bo to nudne, albo stoi tam 5 minut i śpiewa. Nie, czegoś takiego nie ma. Pamiętam na przykład i nasze przedstawienia bardzo dynamiczne tutaj bydgoskie, ale też wielkie wrażenie zrobiła Salome Ryszarda Strausa.
Wykonają Teatru Wielkiego
tak, w Poznaniu. I zapamiętałam tam Ewę Iżykowską, która śpiewała partię tytułową i po prostu szalała na tej scenie, biegała po tych schodach, mając długą suknię, na szczęście była na boso. I ja nie mogłam się skupić na jej śpiewie, tylko patrzyłam, czy ona nie zaplącze się gdzieś w tę suknię i nie spadnie. To był taki dynamizm. Ona w pewnym momencie aż chyba nawet zapomniała o tym niebezpieczeństwie, ale tak to właśnie wygląda. To są bardzo atrakcyjne wieczory.
A czy Edwin Warczak lubił wcześniej sztukę operową, czy no, dokształcał się pan razem z festiwalami?
Wcześniej, dlatego to.
Czyli nie nudził się na tych, pan na tych spektaklach?
Nie, nie nudziłem się. Ale ja jeśli już, wolno jedną rzecz. Proszę zobaczyć, pierwszy festiwal kończy Nabucco, Opera Narodowa. I rozpoczyna się drugi.
Nabucco.
Tak jest, naszą premierą, więc to takie, można powiedzieć, ryzykanstwo nawet, ale nie ma najmniejszych wątpliwości, że nasze Nabucco było lepsze, bez wątpienia, od Nabucco Opery Narodowej. To było takie dumne, chyba wszyscy nawet szeptali, tak, lepsi tak, niż tak, ci z Warszawy. Tak.
A czy możemy się pokusić o takie twierdzenie, że no, ta decyzja o organizacji pierwszego festiwalu operowego to też takie trochę być albo nie być samej opery? No bo jak, trudno sobie wyobrazić, jakby dzisiaj wyglądała opera, gdyby nadal występowała w gościnnych progach Teatru Polskiego, prawda?
No to chyba była decyzja wabank, albo teraz, albo nigdy, bo ta opera już ponad 30 lat była budowana, już była przedmiotem żartów, kpin, rozmaitych pomysłów, co tam ma być zrealizowane, co ma być zrobione, i właściwie ludzie już zaczęli tracić nadzieję. Przechodziliśmy tak koło tego gmachu, robiliśmy materiały, kiedy to wszystko się odwlekało. No i właśnie przyszedł człowiek, Maciej Figas, z jednej strony romantyk, z drugiej chyba realista, bo myślę, że on miał to wszystko bardzo dobrze obliczone, pomyślane.
Romantyk, rewolucjonista nawet.
Rewolucjonista, tak, ale no to realista też, jak to się wszystko uda, bo było to jednak świetnie zorganizowane i przemyślane. No i pokazał, że w XX wieku, XXI, mierz siły na zamiary też może być realizowane.
No nie ma wątpliwości, gdyby wtedy nie było festiwalu, nie byłoby opery gmachu i nie byłoby takiej opery Nowa, myślę o zespole, jaki jest w tej chwili. To jest pewne.
Nasza opera cały czas plasuje się w tej czołówce. No niby mamy teatry wielkie, ale spokojnie możemy konkurować z tymi teatrami wielkimi. Panie Piotrze. No,
dziękuję za miłe słowa. Tak, mi jest trochę trudno mówić.
Trudno, bo, tak.
Tak, ja jako pracownik opery. Ale powiem nieskromnie, że podzielam opinię pani redaktor, dlatego że oglądam przedstawienia operowe w różnych teatrach w Polsce. Też jeżeli jest tylko taka możliwość, oglądam przedstawienia z zagranicy i muszę powiedzieć, że rzeczywiście może nie mamy w zespole gwiazd, bo są teatry, które stawiają na głośne nazwiska. Natomiast pan dyrektor kiedyś już jakby jasno sprecyzował swoją wizję zespołu, że to ma być zespół, który nie pracuje na jednego solista, tylko że wszyscy pracujemy na siebie i na efekt ostateczny, jakim jest dobry spektakl. I ten spektakl ma zachwycić publiczność. A czy nazwisko jedno jest bardziej głośne, bardziej medialne, czy mniej, to jest jakby drugoplanowa rzecz. I myślę, że to się udało wcielić w życie. Staramy się, żeby do każdej nowej premiery dobierany był jak najlepszy zespół wykonawców. Jest mnóstwo młodych artystów, którzy mają szansę tutaj jakby pokazywać swoje zdolności, swoje talenty, rozwijać je na przestrzeni kilku sezonów. Dzięki temu wypromować też swoje kariery. Tak też się dzieje. I myślę, że publiczność to docenia. Oczywiście na etapie tworzenia się festiwalu pojawiały się takie pytania, czy zamierzenia repertuarowe, które my zamierzamy wystawić, czy z nimi się zmierzyć niemalże. Czy to są spektakle, czy to są dzieła na Bydgoszcz, na bydgoszczką publiczność. Wielu recenzentów mówiło, nie, to u was zagracie, to dwa razy zejdzie z afisza. Po czym okazywało się, że nic bardziej mylnego. Te spektakle bydgoska publiczność od razu pokochała, były grywane przez wiele, wiele sezonów, łącznie z tym, że przedstawienia, którym wróżono krótki żywot, utrzymywały się w repertuarze przez na przykład 15 lat, 20 lat. Także myślę, że to jest dobra droga, żeby dawać szansę młodym artystom, wystawiać dzieła mniej popularne, ale oczywiście też nie zapominać o klasycznych miłośnikach, na przykład spektakli operetkowych.
Tak było, panie Piotrze, na przykład z Mesjaszem, prawda?
Tak.
Wiele osób nie wierzyło, że Mesjasz w wersji scenicznej utrzyma się dłużej niż 2-3 sezony.
Tak.
A tymczasem okazało się, że to jest no, przedstawienie, które publiczność pokochała od początku.
Tak, i do dzisiaj się o tym przedstawieniu mówi. Powiem więcej, przecież myśmy z tym spektaklem byli nawet na tournée w Holandii, co było w ogóle niesamowitym wydarzeniem, bo inscenizacja Ryszarda Peryta była takim bardzo polskim odczytaniem Mesjasza, z polską ikonografią, z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej, z krzyżem z Placu Zwycięstwa podczas wizyty papieża Jana Pawła II. Więc były to symbole, które były bardzo czytelne dla polskiej publiczności, ale okazało się, że również publiczność i Holandii, i Belgii przyjmowała nas owacyjnie.
Czego życzymy na kolejny, być może kolejny jubileusz?
No, życzymy, żeby się dalej festiwal rozwijał, żeby miał swoją publiczność, żeby ustawiały się po bilety tak długie kolejki jak do tej pory i żeby ten festiwal się rozwijał, bo naprawdę widać ożywienie kulturalne. Coś się dzieje, ten przełom kwietnia, maja jest taki bardzo gorący w Bydgoszczy, bez względu na temperatury na zewnątrz.
Ja jestem pewien, że będzie trwał i chciałbym, żeby te 100 tysięcy bydgoszczan, które urodziły się po dacie tej premiery, my mówimy o takich liczbach, żeby... Także zarazili się, żeby zarazili się ci bydgoszczanie młodzi miłością do opery.
Urszula Guźlecka, TVP 3 Bydgoszcz i Edwin Barczak, radiowy głos. Marnuje się pan.
To po co ja do fryzjera szedłem?
Bardzo dziękuję. Pan Piotr Karczewski z nami jeszcze pozostaje.
Dziękujemy.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A przed nami inauguracja 25. Bydgoskiego Festiwalu Operowego i jak na jubileusz przystało, no nie będzie konwencjonalnie, bo to nie będzie opera, panie Piotrze, a to będzie balet.
Tak, w historii bydgoskich festiwali operowych mieliśmy już na inaugurację przygotowywane premiery baletowe i tym razem marzenie dyrektora Figasa, mam nadzieję, że się ziści na otwarcie festiwalu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa. Jedno z największych arcydzieł baletowych, też jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o stopień trudności, ale
i muzyczny, i
realizatorski, ale też mam nadzieję, że jedna z większych atrakcji dla publiczności, a szczególnie dla miłośników nieśmiertelnej historii Romea i Julii i miłośników sztuki baletowej.
A z nami realizatorki, pani Diana Marszałek, scenograf.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I pani Agata Uchman, kostiumolog.
Dzień dobry.
Jak się tworzy do tak znanej opowieści, historii, scenografię i kostiumy? To jest wyzwanie, prawda? No bo nic prostszego, jakby odwzorować to, co już było wielokrotnie pokazywane.
Tutaj miałyśmy dosyć prosto, bo Paul Chalmers już miał wizję.
Paul Chalmers, czyli autor choreografii.
Wiedział, że bardzo chce przenieść tą akcję w czasy elżbietańskie, że przecież Werona nie jest tym miejscem, czy to jest takie miejsce umowne. To,
tak jest.
W dramacie nie ma tej, czy nie koncentrujemy się na kulturze włoskiej, stąd robimy szekspirowską Anglię. I było nam od razu, znaczy od razu wiedziałyśmy, gdzie szukać.
Tak. Kostiumy są przepiękne. z pietyzmem zresztą przygotowane.
Tak, no tutaj no wielki też wielka waga współpracy z pracowniami, co podkreślam, bo Anglia Elżbietańska, która jest punktem wyjścia i badanie tej epoki, zanim zaczęłam projektować, jednak pokazało mi, że to wymaga takiego bardzo precyzyjnego wykonania, które obawiałam się, że nie damy rady. Tak widzę, że oczywiście może będziemy mieć te kostiumy dopiero na próby generalne, ale damy radę na czas. Mamy tutaj ponad 1000 metrów drukowanych tkanin autorskich, mamy ponad 100 krys, mamy kilkaset przyszytych pereł, więc tutaj to naprawdę
to są prawdziwe
jest
dzieła sztuki.
Tak, właśnie to powiem szczerze, tutaj pani trafiła, bo ja chciałam, żeby one też mogły tak egzystować, że postawimy jakiś kostium na manekinie. Oczywiście performance, tutaj ten nasz spektakl jest najważniejszy, prawda, ale ta precyzja detalu też dla mnie była bardzo ważna. Nie chciałam, żeby to było coś takiego na skróty, biednego. I tutaj wydaje mi się, że co samo mnie to zaskakuje, ta realizacja będzie bogata. Ta będzie taka hollywoodzka po prostu. No ile wszystko dobrze do końca.
No będziemy cały czas odpłukiwać tutaj.
Tak, jeszcze zostało nam kilka dni, jeszcze kostiumy nie weszły na scenę.
A one muszą zagrać na tej scenie.
Tak, muszą zagrać i to jest też, no ja jestem po prostu w potwornym stresie, bo mamy ludzie, którzy widzą zdjęcia, myślą, kurczę, to jest balet. Po prostu mamy konstrukcje pod sukniami epokowe, mamy długie suknie częściowo i to jest ogromne wyzwanie i dla tancerzy i zobaczymy, no, na ile będziemy to skracać, na ile, więc jest to jeszcze w takim procesie.
Hafty, koraliki.
Tak.
Co tam jeszcze mamy?
Hafty, koraliki, przeszycia pewne, różnego rodzaju.
A to jest ręczna robota? Czy?
No różne, tak. No maszynowa, ręczna. Mhm. Natomiast mamy maski. Mamy ogromną
ilość. To są kostiumy też jakby z papieru wykonane.
Mamy tkaninę taką specjalnie ściąganą, gniecioną, która wygląda jak papier. I całą sekwencję postaci, które są takie trochę jak wycinanki, znaczy z papieru, takie gniecione. Mamy dużą ilość też masek. Takich, no nie będę mówić jakich, bo to zdradzę się tutaj. Natomiast to też jest po moich doświadczeniach z Dziadkiem do Orzechów jakby ogromnym wyzwaniem. Jakby jak włączyć w balet, jak stworzyć balet, który jest kreatywny. Ponieważ te balety, które widzę, zwłaszcza realizacje kostiumowe Roma i Julii, one mi się nie podobają. One są potwornie nudne dla mnie. Dla mnie po prostu ja bym chciała tych widzów czymś też od strony kostiumu zainteresować, żeby kostium tworzył też dramaturgię.
Choreograf takie... nie boi się, że odbierze pani mu.
Boi się, myślę, że czeka nas teraz. Dobrze, tutaj jestem trafione. Myślę, że czeka nas kilka dni walki, nie ukrywam.
A, czyli to jest jakaś pewna walka.
Jest walka.
Tu panie
jest.
Są po jednej stronie barykady, a po drugiej stronie są inni realizatorzy.
Chociaż nie może tak być.
No, pracuje się na wspólne dzieło.
No ale choreograf zaakceptował kostiumy.
No,
myślę, że miałby raczej trudne zadanie, żeby teraz...
No, to samo jest przecież ze scenografią, bo scenografia też jest duża jak na balet. To wygląda na scenografię do opery. Mhm. Jest wiele zmian dekoracji, są wielkie ściany, wielkie budynki, mosty. To tam się też bardzo dzieje i oni się w tym wszystkim mieszczą.
Czyli będą trudności dla ekipy technicznej, tak, żeby zmieniać tę scenografię? Czy ta scenografia będzie cały czas stała?
Będą zmiany. Będą zmiany i to na oczach widzów też. Więc tak dzieje się.
Ja wierzę w naszą ekipę techniczną. Mamy tak, doświadczoną tak, i mam nadzieję, prawda, że nie, no w porozumieniu jest... tutaj z panią Dianą i z panią Agatą poradzą sobie.
Tak, już sobie radzą.
A czy też, no to już musi być wielka współpraca między scenografem a autorem światła, prawda? Tak. Maciejem Igielskim.
Dzisiaj do 3:00 w nocy siedzieliśmy nad światłami.
Nie widać.
Tak, bo już jestem w takich emocjach, że się nie śpi w ogóle. Tak, będzie pięknie. Znaczy już widać, że Maciek to oświetla tak, że wydobywamy światło z tak nieoczywistych, niespodziewanych miejsc, że będzie wow.
No bo tutaj też będzie taka walka między światłem, cieniem, między mrokiem.
Bardzo na tym mi zależy, żeby tam tych dwóch dodatkowych bohaterów zmieścić. I światło, i mrok, i ta walka między tym, tą miłością świetlistą i tym potwornym otoczeniem ciemnym, przytłaczającym.
Ale nie będzie ciemno na,
nie,
na scenie.
Ale mroki i cienie będą.
Jednak są tak piękne kostiumy, to nie muszą być ciemne.
No muszą być one...
Muszą zaistnieć.
Muszą to zaistnieć.
Pamiętamy o tym.
Czy to nie jest pani pierwsza realizacja do baletu przecież? Nie. A to jest specyficzna praca, bo rzeczywiście te kostiumy muszą zagrać, muszą być wygodne.
Tak, tak. To jest duża specyfika pracy i wymaga też takiego jednak ciągłego kontaktu z choreografem, ustalania pewnych wielkości, proporcji, pewnych długości. Jakby tu Paul nam od początku jakby pracowni mi jakby wyznaczył pewne długości sukienek z przodu, z tyłu, żeby oni mogli się w tym odpowiednio poruszać. Też jest kwestia lekkości tkanin, prób tkanin. To jest bardzo specyficzna praca, balet. I jakby jak w tej całej specyfice, w tym, żeby oni byli w stanie wykonać pewne ewolucje taneczne i takie jakby najlepiej i najprecyzyjniej, jak jeszcze zachować tu pewien aspekt wizualny, który kreuje, który jest dla mnie ważny. Jakby to jest wyzwanie właśnie. Czyli połączenie tej technicznej strony ruchu i wizualnego efektu, nad którym pracuję.
Ale jest jakby oszukuje. Bo ona... Te tkaniny wyglądają na bardzo ciężkie. Tak jakby były tkane prawdziwą nitką i jakby ważyły tonę, a oni naprawdę potrafią w tym...
To nie są skorpy, powiedzmy. To są przepiękne kostiumy z przepięknych materiałów.
Tutaj bardzo fajną rzecz Diana zauważa. Rzeczywiście, tu mamy takie, posługuje się taką technologią trochę już od przydziadku do orzechów, tak, że technologią drukowanych tkanin, że ja po prostu drukuję pewne wzory i nawet mogę wydrukować ciężki arras, ciężki dywan na bardzo lekkiej tkaninie, więc to jest dosyć sprytny myk i świetnie sprawdza się w teatrze. I nie ukrywam, że te rzeczy też są łatwe, jakby te tkaniny są dobre do prania. Tutaj to też jest ważny czynnik w balecie.
No tak, eksploatujemy spektakl
wymóg
przez wiele lat.
Operowy, który też jest mi narzucony.
Nawet te tkaniny papieropodobne?
Tak.
Czyli to nie jest jednorazowy wybryk?
Nie, to jest tkanina, która po prostu ma taką fakturę. I teraz po prostu to pranie też wyznacza pewną technologiczną, jest to też pewny technologiczny wymóg. I paradoksalnie nawet korzystałam tutaj też dzięki, prawda, tutaj temu, że jednak opera, to jest naprawdę taka bogata produkcja, jakby poważna, Hollywood wręcz powiedziałabym. Tutaj właśnie bardzo się cieszę, że w czymś takim, w takiej produkcji uczestniczę tutaj w Polsce.
Pozwoliła sobie pani na bogato.
Tak, i część tkanin sprowadzamy z takiej hurtowni na przykład, w której też tutaj najlepsi polscy kostiumografowie korzystają z Niemiec. Te tkaniny, które nie są drukowane, ściągamy z Niemiec. To są przepiękne tam, tłoczone, różne. Ale okazało się w pewnym momencie, że ja patrzę i 3/4 tych tkanin, część tkanin, które nawet już miałam zamówione, nie nadają się do prania. Więc to nie jest wszystko takie proste, bo to musi być i efektowne, i lekkie, i do prania, i być przygotowane na 30 lat eksploatacji. I do tego jeszcze wszystko robić wrażenie takie, że widzowie chcą po prostu...
30 lat do eksploatacji.
Tak,
to chyba
tak.
By się nie dało.
Nie, dlaczego pani redaktor? Przecież
dokładnie.
My mamy spektakle, które są w naszym repertuarze, na przykład Cyrulik Sewilski od 1987 roku.
Ale nie wymienialiście kostiumów?
Nie, znaczy kostiumy wymienialiśmy, tak. Natomiast wiadomo, no, trzeba konserwować to wszystko.
Nie,
trzeba konserwować. Natomiast, panie Madziu, to jest czasami tak, że część kostiumu jest tak pomyślana, że jest jakby elementem wspólnym dla kilku tancerzy czy tancerek. Natomiast to, co przylega do ciała, jest jakby częściej wymieniane. I wiadomo, że ta osobista bardziej część kostiumu, no ona się zużywa szybciej i wiadomo, ona nie jest tak drogiej tkaniny, bo to jest najczęściej coś, co przylega. Natomiast te zewnętrzne jakby dodatki do tego kostiumu, to, co tworzy ten kostium, no to jakby no, jest z pietyzmem czyszczone, chowane i dzięki temu możemy tak długo na afiszu zachować dane tytuły. Zresztą dzieło pani Agaty poprzednio, Dziadek do orzechów, no nie wyobrażam sobie, żeby on nie był jeszcze przez przynajmniej 20 lat w repertuarze. Cieszy się wielkim powodzeniem. Sprzedaje nam się każdy seria, każda seria przedstawień sprzedaje się natychmiastowo, więc myślę, że i mam taką nadzieję, że będzie tak samo w przypadku Roma i Julii.
Też to czujemy.
To ile kostiumów musiała pani stworzyć do Roma i Julii?
W produkcji podejrzewam, że jest około 260 kostiumów. Ponieważ jest też są obsady, tak jak mówię, wielokrotne, czyli Julię gra cztery dziewczyny czy pięć, więc to tworzy tą ilość. Projektów, pewnie rysunków wykonałam około 90-80, takich bardzo precyzyjnych kolaży.
A jak długo powstaje taki rysunek? On jest przepiękny, bo oglądałam na pani stronie te rysunki.
Jak długo, jakby nie ukrywam, naprawdę, to jest, Roma już jest cholernie trudne. Jakby kostiumowo to jest bardzo duże wyzwanie. I jeszcze z takim jakby narzuconym tematem, że to jest inspiracja Anglią Elżbietańską, która jest przebogata, gdzie nawet włączamy sobie filmy i tam po prostu tam jest tysiące po prostu biżuterii, wszystko przeskalowane. To jest ogromne wyzwanie i widząc wszystkie nieudane, no moim zdaniem nieudane realizacje, to naprawdę to jest coś trudnego w tym. To musi być coś trudnego jakby w samym temacie. Natomiast ile tworzę projekt, to właśnie dlatego, z tego powodu, że jest to trudne, tutaj jakoś te projekty bardzo wolno powstawały. Myślę, że około naprawdę w takim, łącznie z przygotowaniami, takim badaniami naukowymi, badaniami poprzez też filmografię, oglądanie filmografii, oglądanie obrazów, setki obrazów obejrzałam, wszystkie portrety królowej Elżbiety namalowane przez wszystkich malarzy, też do jakichś źródeł angielskich, rekonstruktorskich się dokupowałam, które czytałam. Więc tego naprawdę, to przygotowanie też takie naukowe mi zabrało czas, więc myślę, że w sumie z rysowaniem to są ze 2 miesiące przygotowań takich.
Ja to sprawdziłam przed naszą audycją, kiedy dokładnie zaczęłam.
To nawet więcej niż 2 miesiące. Trzy miesiące, myślę.
Tak. W listopadzie już powstawały pierwsze rysunki, więc my...
Bo to tak wygląda, że najpierw panie rysują?
Najpierw badają. Najpierw dostajemy temat, dostajemy mniej więcej jakąś koncepcję od choreografa, badamy, a potem wysyłamy szkice do akceptacji. I tych szkiców u mnie też było naście, zanim Paul
zaakceptował.
To bardzo tutaj warto dla widzów, dla słuchaczy naszych podkreślić to, że my nie jesteśmy tylko plastykami. My jesteśmy też częściowo naukowcami. Poprzez to, że nasza praca ma taki background, taki, że my musimy najpierw zbadać pewne rzeczy.
Zdokumentować.
Potem też pewne, mieliśmy nawet zajęcia na studiach scenograficznych, jakby z takich społecznych różnych aspektów danych epok, więc to wszystko jest punktem wyjścia potem do tych rysunków. To nie jest, że człowiek sobie siada i tu będzie taka księżniczka, ona będzie miała tam różowy ten. To jest wszystko poparte bardzo solidnymi studiami, słuchaniem też muzyki, pewnym własnym emocjonalnym doświadczeniem takim, kiedy człowiek po prostu, ja jako słuchacz słucham, mam swoje emocje, widzę, okej, to na mnie robi takie wrażenie, ta muzyka jest demoniczna, ta muzyka jest taka. Więc też pewne uczucia do mnie przychodzą, to już jest taka warstwa bardziej intuicyjna kreacja, ale że właśnie chcę tu podkreślić, bo wydaje mi się to ciekawe dla słuchaczy, że to się wiąże i że my musimy być i naukowcami, i takimi trochę szamanami, ludźmi, którzy intuicyjnie czegoś poszukują i też bardzo technicznie myśleć, jak to zrobić, jak to, Diana, jak to wymierzyć matematycznie, tutaj inżyniersko, ja jak to musi, czy to damy radę, czy stać nas na to też od strony budżetowej, czyli ilość aspektów w procesie projektowania jest olbrzymia, a zwłaszcza takiego baletu.
Jeśli chodzi o scenografię czy kostiumy, to już nie mamy się czego wstydzić, prawda, na świecie. Nasze scenografie czy nasze kostiumy stworzone przez naszych artystów.
Myśmy przed wejściem też o tym rozmawiały, że jesteśmy najlepsi.
Nie no, obie z Dianą
takie podejście jest najlepsze.
Obie z Dianą brałyśmy udział, reprezentowałyśmy Polskę w międzynarodowej wystawie w Moskwie, która była takim podsumowaniem 25 lat w kostiumie. Tam było nas chyba 14 Polaków. My byłyśmy w tym raczej młodszym pokoleniu, bo to były już panowie, częściowo ludzie, którzy nie żyją, częściowo, więc to był też jakiś zaszczyt duży. No i widzieliśmy, co się dzieje na świecie. Naprawdę, no uważam, że jesteśmy nieprawdopodobnie symboliczni, jako tutaj taki z naszego kraju projektanci, że to są mocno takie rzeczy przemyślane, skrótowe.
Chociaż nieprzekombinowane, bo to też jest ważne, prawda?
Nieprzekombinowane. To ten nasz taki, ja mówię o takim naszym podejściu, że to nie jest odtworzenie, nie jest rekonstrukcja. Też już widzę, że, no mówię, nie w każdej operze, nie w każdym miejscu, ale też potrafimy wykonać. Są dobrzy krawcy, są dobrzy modelatorzy, więc uważam, no absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy w tej dziedzinie i tak jak mówię, no bierzemy udział w międzynarodowych wystawach. Ja jestem członkiem też organizacji międzynarodowej. Jadę teraz wykładać na George Washington w Waszyngtonie, bo wygrałam stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na 3-miesięczny tam pobyt, więc myślę, że
możemy się chwalić jedynie.
Panie Piotrze, pozbyć się tych kompleksów naszych polskich.
Jak najbardziej. Atmosfera już gorąca gęstnieje w operze przed premierą?
Tak. Atmosfera jest bardzo gorąca już od 2 tygodni, także może być tylko jeszcze goręcej. Obyśmy tylko nie przegrzali i wytrzymali napięcie. No jest to zawsze niestety związane z nową produkcją. Zawsze są te emocje. Tam, gdzie te wielkie twórcze indywidualności muszą się spotkać w jednym miejscu i jakby obronić swoje twórcze racje, często dochodzi do takich sytuacji walk, bardzo nerwowych, walk.
No ale bez tego się
do
nie
tej
radzi
pory
sztuka.
Odpukać wychodziliśmy zwycięsko, więc mam nadzieję, że tutaj urok i doświadczenie pań jakby pomogą.
Trzymamy kciuki. Zapraszamy, premiera już w najbliższą sobotę. Druga premiera
w niedzielę.
W niedzielę. Agata Uchman, Diana Marszałek, Piotr Karczewski. Bardzo Państwu dziękuję.
My zapraszamy.
Trzymamy kciuki. Proszę kraść swoje show.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.